W stacji ABC w czasie wywiadu Biden mówi w ramach wyliczania swoich zasług, że zabił Putina. I'm the guy who shot Putin down.
My, Polacy, chcemy, żeby prezydentem Stanów Zjednoczonych był człowiek, który nie potrafi odróżnić żywych od umarłych, przyszłości od przeszłości, któremu się wszystko plącze. Przecież to jest chodzące niebezpieczeństwo wtedy. No. Na Białorusi pojawiły się jakieś jednostki chińskie, które ćwiczą razem z Białorusinami, no tuż przy polskiej granicy.
Jaki może być powód wspólnych ćwiczeń chińsko-białoruskich? Tylko wojna światowa.
Wizyta w Warszawie Wołodymyra Zełenskiego i podpisanie umowy o bezpieczeństwie. Polska zobowiązuje się do przygotowania i do wspierania powstania Legionu Ochotniczego, ukraińskiego Legionu Ochotniczego, który będzie walczył z Rosjanami. To mam wrażenie, że jest kolejny kroczek zrobiony przez Polskę w stronę wejścia do wojny.
A co za to dostała Polska? Bo Ukraina dostała broń, mundury i szkolenie w Polsce za darmo dla swoich legionów, dla swojego jakiegoś wojska. A co za to dostała Polska? Jarmark Dominikański. Kiedy pan będzie? W czwartki, piątki i soboty. Pierwsza sobota jarmarku, 27 lipca. Będę. Potem czwartek, piątek i sobota, 1, 2, 3 sierpnia. Będę. Potem 8, 9, 10 sierpnia, czwartek, piątek i sobota. Będę. W niedzielę proszę mnie nie szukać. Ostatni tydzień jarmarku jest trochę inny, bo we czwartek wypada święto kościelne, to ja nie handluję. Czyli w ostatnim tygodniu jarmarku to już będę tylko w piątek i w sobotę, 16 i 17 sierpnia. W te wszystkie dni, które wymieniłem, od 9 do 18, pan Cejrowski autografy stawia na swoich książkach, jeszcze jakiś towar ze sklepu będzie, może koszulę, yerba na pewno, matera. Pogadać można chwilę, zdjęcie sobie zrobić rodzinne za ojcze wasz i jest zawsze jeszcze Rąsia. A proszę pana, jak trafić do pana? Stoisko w tym samym miejscu, co w zeszłym roku, tylko ono ma numer inny. W tym roku numer 616. Jak trafić? Jakby państwo znaleźli hotel Hilton, tylko ten na Starym Mieście w Gdańsku, to proszę z niego wyjść. Hotel mają państwo za plecami, przejdą państwo 100 metrów i tam Cejrowski stoi. Stoisko 616, formalnie na ulicy Podwale Staromiejskie, przy pomniku tym, co za polskość Gdańska. Przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej oraz Podwale Staromiejskie, 100 metrów od Hiltona, położonego przy Targu Rybnym. Rąsia!
Dzień dobry Państwu. Kolejny program z serii programów antysystemu. Paweł Lisicki, Warszawa. Wojciech Cejrowski, Ameryka.
Tak, jeszcze Ameryka. Chociaż już się spakowałem na jarmark dominikański, jak nigdy wcześniej. Dwie walizki mam spakowane i jeszcze stolik jeden.
Wie pan, ja tak podkreślam, że pan jest w tej Ameryce, bo po tym, co przeczytałem ostatnio w polskich mediach, to uznałem, że pan chyba nie kontaktuje z rzeczywistością. Mianowicie tyle razy pan mówił, że Biden to się nawet nie nadaje na parkingowego, że nie wie, o co chodzi, że ma demencję. A ja przeczytałem od miarodajnego przedstawiciela polskich mediów, człowieka, który został dołączony do korpusu dziennikarzy Białego Domu, przynajmniej taką informację jakiś czas temu przeczytałem, znanego dziennikarza radiowego z radiowej trójki, że Biden, wspaniała forma, wszystko rozumie, wszystko wie, o wszystkim sobie, ze wszystkiego sobie zdaje sprawę, że my tutaj jakąś z tego wynika, nie wiem, antybajdenowską propagandę uprawiamy, a szczególnie pan.
No to jeszcze tę propagandę uprawia lewicowa stacja ABC, TVN trochę, CNN uprawia, New York Times, który prosi o to, by Biden sam zrezygnował. Redakcja apeluje. I nie tylko po debacie prezydenckiej. Był jeszcze właśnie w stacji ABC wywiad z Bidenem, krótki, ustawiony wcześniej na taśmę, nie na żywo. No i pojawiają się przeróżne rzeczy. Już teraz prasa wpadła w panikę i informuje o różnych rzeczach, o których co? Korespondent Polskiego Radia Wałkuski nie widział, nie słyszał, nie ogląda, czy nawet jak tylko CNN ogląda w tym swoim Waszyngtonie, no to musiał widzieć na własne oczy moment, w którym w stacji ABC w czasie wywiadu Biden mówi w ramach wyliczania swoich zasług, że zabił Putina. I'm the guy who shot Putin down.
Przepraszam, że Biden... Zaraz, jeszcze raz, żebym dobrze to zrozumiał, bo ja różne wyłapałem dziwne rzeczy, które Biden mówi, ale o tym nie słyszałem. To znaczy Biden powiedział, że zabił Putina?
Że zastrzelił Putina. Jak się człowiek straszliwie uprze i wyciągnie to poza kontekst, w którym to padło, no to, że powstrzymałem Putina.
A tak, to w polskich mediach to się pojawiło, niejako powstrzymałem, tylko uciszyłem Putina. O, tak no to ale, jest sprzedawane.
No dobra, ale gdzie? Gdzie uciszył Putina? Ja
nie wiem gdzie.
Przecież korespondent Polskiego Radia musiał być świadkiem na początku kadencji Bidena takiej wypowiedzi, która spowodowała wojnę na Ukrainie. Biden powiedział, że niewielka intrusion, użył takiego słowa, czyli
tak, niewielkie wtargnięcie.
Niewielkie wtargnięcie na Ukrainę jest z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych dopuszczalne i zaraz potem było wtargnięcie na Ukrainę. Jeszcze był Afganistan, który pokazał i Chińczykom, i Rosjanom, że Ameryka po tych sukcesach, które w Afganistanie osiągnął Trump, wycofuje się z podkulonym ogonem, zostawia miliardy sprzętu wojskowego terrorystom do kupienia, kto chce. Rosja może se kupić amerykańskie noktowizory, terroryści z Iranu mogą se kupić, wszyscy. I teraz Wałkuski nie widział debaty prezydenckiej, w czasie której Biden powiedział do Trumpa: nikt za mojej kadencji nie zginął. Takim jestem doskonałym prezydentem. Żaden amerykański żołnierz nie zginął. No to Biden nie pamięta 13 trumien z Afganistanu, które przyjmował na lotnisku ze swoją żoną i był skandal taki, to Wałkuski musiał to widzieć, że te trumny wyjeżdżają, prezydent je wita na lotnisku, to jest obyczaj amerykański. Ty ich wysłałeś na wojnę, zginęli, jesteś naczelnym wodzem. Zginęli pod twoimi rozkazami, to ty ich przyjmujesz i dzwonisz do wszystkich rodzin. To jest straszny obowiązek prezydentów amerykańskich, każdy to powtarza. I Trump mówił, że to było najcięższy kawałek prezydentury, to są te telefony do rodzin. Obama mówił to samo. No, zabiłem twojego syna w pewnym sensie, moimi rozkazami, jest bohaterem, poszedł na wojnę.
Nie, no dobrze, ale wie pan, to jest tak, nie ma sensu, bo wydaje mi się, że nie ma sensu udowadniać tego, w jakim stanie Biden się znajduje, bo każdy mógł to zobaczyć. Ja nie wiem, natomiast nie rozumiem jednej rzeczy. Po co pan Wałkuski takie rzeczy opowiada?
No dobra, w tej chwili są dwie wersje w Ameryce. Otóż cały aparat Białego Domu, w tym stały korpus dziennikarski. Ci dziennikarze, którzy tam są na stałe, mają stałą przepustkę, są na wszystkich konferencjach, tam w tym gabineciku, gdzie pani z mopem na głowie, lesbijka z mopem na głowie przyjmuje dziennikarzy, że oni razem z aparatem administracyjnym Białego Domu kryli Bidena. I skoro kryli Bidena, co dla wielu z nich oznacza kryminał, gdyby się do nich dobrać, bo oni mają konstytucyjny obowiązek, 25. poprawka do konstytucji, zawiadomić kongres na wypadek, gdyby prezydent był niezdolny do sprawowania urzędu. Bo zwariował, bo oszalał, bo zemdlał, bo jest chory, bo poszedł na operację. To jest zadanie urzędników Białego Domu, pójść do kongresu i co potem kongres z tym zrobi, to jest sprawa kongresu. Czy odsunie prezydenta za pomocą 25. poprawki, czy zostawi go. Ale zawiadomić kongres mają obowiązek różni ludzie, w tym Kamala Harris, wiceprezydent, który spotyka się na kolacji czy śniadaniu rutynowo z prezydentem Stanów Zjednoczonych raz w tygodniu oraz obcuje z nim codziennie. Więc korpus dyplomatyczny krył Bidena, bo Biden jest nasz, a my nienawidzimy Trumpa. Krył, skoro nie zawiadamiał o tych incydentach. I teraz co? Marek Wałkuski dalej kryje Bidena, powielając
taką... Co to robi? No bo ja nie wiem, dla kogo to jest historia? No bo to jest taka, to jest historia z gatunku takich, co mają tak zwane bardzo krótkie nogi, ponieważ przyjdzie moment, tak jak już przyszedł raz, przyjdzie moment sprawdzenia. No będzie kolejna debata, będzie kolejna wpadka, a poza tym jeszcze się tak zastanawiam. No my mówimy jednak o przywódcy najważniejszego mocarstwa na świecie. W interesie samych Amerykanów, niezależnie od ich poglądów, powinno być to, żeby tę władzę sprawował człowiek, który który jest świadomy, który wie, o co chodzi, potrafi podejmować decyzje, potrafi myśleć, potrafi rozumować. No bo to jest...
Obudzą o trzeciej nad ranem i szybka decyzja, lecą bomby z Moskwy, to...
To on będzie wiedział, co zrobić.
No i teraz z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa Wałkuski też powinien prawdę mówić.
Chcemy mieć prezydenta Stanów, my Polacy chcemy, żeby prezydentem Stanów Zjednoczonych był człowiek, który nie potrafi odróżnić żywych od umarłych, czasu od przeszłego, od czasu współczesnego, przyszłości od przeszłości, któremu się wszystko plącze. Przecież to jest chodzące niebezpieczeństwo.
Być może kłamał, bo się chce pochwalić. I teraz uwaga, to też jest dla Polski szkodliwe, że taki korespondent jest w Ameryce. To nie chodzi o tę osobę konkretną, tylko o całą narrację w mediach, że pan jest zaskoczony wieloma informacjami, które ja przekazuję. Mówi pan, że ja oszalałem, albo teorie spiskowe i tak dalej, a teraz wylało się wszystko i media lewackie również podają te fakty, które wcześniej były czyszczone jako, a nieprawda, fake newsy, zmanipulowana taśma, wyjęte z kontekstu, przeróżne rzeczy od kilku lat. I teraz zacytuję tego korespondenta. Pracując od lat w bezpośrednim otoczeniu prasowym Bidena, widzę go stale i w najróżniejszych sytuacjach. Biden, którego znam, kontroluje sytuację, jest w pełni sprawny umysłowo. I teraz uwaga. Widzę go stale w najróżniejszych sytuacjach. Uwaga, to jest nieprawda. Otóż korpus dziennikarski w Białym Domu wielokrotnie domagał się, że chce widzieć prezydenta. Oni go nie widują. Obama robił konferencje prasowe z tego podium w Białym Domu. Trump tam w czasie pandemii po 3 dziennie, 90 minut stał, odpowiadał z głowy bez telepromptera na pytania nieprzyjemnych dziennikarzy. Oglądaliśmy, prezydent był stale, wychodził do dziennikarzy. Biden nigdy nie wychodzi do dziennikarzy. Od pewnego momentu, jak fotografowie są wpuszczani do gabinetu owalnego, bo przyjechał prezydent jakiegoś innego kraju i oni tam kucają, robią zdjęcia, a potem mogą zadać kilka pytań jednemu albo drugiemu. Od jakiegoś czasu nie wolno tych pytań zadawać. Więc kiedy korespondent Polskiego Radia obcuje z prezydentem Bidenem, skoro nawet amerykańscy dziennikarze mają pretensje do Białego Domu, że nie mogą obcować z prezydentem?
No właśnie, bardzo dobre pytanie, ale sam się zaczynam zastanawiać, bo z tej wypowiedzi to by wynikało, jakby pan Wałkuski, z całym szacunkiem dla niego, był tak blisko z Joe Bidenem, że bliżej niż wszyscy inni amerykańscy dziennikarze razem wzięci, co mi do złudzenia przypomina różne inne polskie opowieści, bo z których by wynikało, że my tam w ogóle rządzimy w tych Stanach Zjednoczonych, o wszystkim decydujemy.
Nie chodzi tak naprawdę o Wałkuskiego, tylko chodzi o to, że Polacy dostają za pomocą takiego narzędzia, jakim jest ten korespondent konkretny, nieprawdziwe informacje. On nie obcuje z prezydentem, bo nikt z nim nie obcuje. Jedyne konferencje prasowe Bidena to są, jak on idzie do helikoptera albo do samolotu i w szumie lotniska odpowiada jednym bądź dwoma słowami na jakieś pytania, które wrzeszczą dziennikarze do niego. Czemu wrzeszczą w takiej sytuacji? Bo nie było konferencji prasowej. Kiedy była konferencja prasowa Bidena na żywo z grupą dziennikarzy ostatni? Ja nie pamiętam. I ci dziennikarze też nie pamiętają.
Ja też nie pamiętam.
Umawia się na pojedyncze wywiady, więc dostajemy nieprawdziwą informację. Pan Wałkuski nie ma kiedy ocenić stanu umysłowego Bidena. Chyba, że na jakichś rautach. Ale teraz uwaga, co podał Biały Dom na temat rautów. I to lewicowa prasa, ja ją cytuję lewicowo. Już stacji Fox nie cytuję, bo mi ludzie zarzucą, że oni popierają Trumpa. W porządku.
Czyli stronnicza, no tak.
Stronnicza, to tę stronniczą, która kocha Bidena. Otóż on nie uczestniczy w rautach, bo nie jest w stanie dotrwać do końca. Wchodzi, otwiera i wychodzi. Więc takie obcowanie, że korpus dziennikarski został zaproszony na jakiś raut, na którym są ambasadorowie i ktoś inny. Zwyczajowo niektórych dziennikarzy się zaprasza. Nawet w takiej sytuacji ci dziennikarze nie mogą obcować z Bidenem, nie mogą się podkraść od tyłu do niego, posłuchać, co mówi do ambasadora Izraela czy ruskiego w towarzyskiej rozmowie po raucie, przed rautem, bo nie ma takich sytuacji. Są tylko sytuacje oficjalne, kiedy Biden jest w bąblu, potem jest odcięty od dziennikarzy wszelkich.
Towar z dzisiejszej audycji, koszule hawajskie, no to są rozmiary dziecięce, to tam parę sztuk mi zostało. I też parę sztuk mi zostało 4XL.
No dobrze, to żeśmy sobie już wyjaśnili. Tak. Nie chcę, żebyśmy się wyłącznie zajmowali tą kwestią Bidena, ale ostatnie pytanie dotyczące tej kwestii. Czy cokolwiek się zmieniło a propos, że tak powiem, jego startu bądź braku startu? Bo no było dużo pogłosek, że będzie wymieniony, że są inni chętni, ale on się zdaje się, że się zaparł i ogłosił, że nigdzie nie zamierza ustępować.
Nagrywamy w poniedziałek. Do piątku, do weekendu być może coś się zmieni. On się na razie upiera, ale jest ostra kontra z partii demokratycznej, bo tam są osoby, które będą razem z nim kandydować na inne stanowiska rządowe w tych samych wyborach. Jedna trzecia kongresu.
I ci na niego napierają, żeby jednak się wycofał.
Także, jeżeli on jest na górze tej karty wyborczej, to nas nikt nie wybierze. Bo inflacja 20% to w Ameryce nie bywa, nigdy nie było tak. To może jakiś wielki kryzys dawno temu. Za Cartera też. Cała masa powodów, dla których Amerykanie się źle czują z Bidenem, no ale przede wszystkim ostatnio ta demencja jego, której już nie daje się więcej ukrywać. Amerykanie się tego przestraszyli. I teraz jest napór prominentnych demokratów, żeby on się wycofał. Jest napór innej grupy, która mówi, że ma zostać. To jest grupa sterowana chyba przez jego rodzinę czy coś. I do końca tygodnia to się musi przemielić.
Okej, ale mówiliśmy, zresztą pan wspomniał, ja też wspomniałem, o tym, jak ważną rzeczą jest to, żeby na czele takiego supermocarstwa jak Stany Zjednoczone stał człowiek, który co najmniej kontaktuje z rzeczywistością, jest w stanie odróżnić to, co jest od tego, czego nie ma. No, szczególnie poza wszystkimi innymi sprawami jest to związane z tym, z niebezpieczeństwem jednak narastającej wojny i konfliktu na niebotyczną skalę. I a propos tych spraw wojennych, czy tych spraw dotyczących bezpieczeństwa, czy niebezpieczeństwa, kwestia, informacja, która pojawiła się parę dni temu, która też tak w zasadzie przyszła bez specjalnego echa, a mianowicie to, że na Białorusi pojawiły się jakieś jednostki chińskie, które to jednostki chińskie ćwiczą razem z Białorusinami, no tuż przy polskiej granicy. No, łatwo zauważyć, manewry wojskowe chińsko-białoruskie, być może też rosyjskie, bo zakładam, że to się dzieje za co najmniej zgodą Rosji. No wszystko to wygląda bardzo niebezpiecznie, bo pokazuje, że mamy tuż koło siebie coraz bardziej gorące, no może nie gorące, ale coraz cieplejsze, o tak bym powiedział, źródło konfliktu.
No, moim zdaniem gorące. Uwaga, jak Łukaszenka, czy tam jego aparat opowiada o tych manewrach. Ćwiczenia z udziałem żołnierzy Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej to kolejny element budowy sojuszniczego bloku wojskowego, który jest odpowiedzią na potencjalne zagrożenie agresywne działania ze strony NATO. Czyli to nie są tylko po prostu jakieś towarzyskie manewry. Tylko kraj, który jest po drugiej stronie świata od Chin, gdyby Ruscy z Chińczykami robili manewry na terenie Mongolii, no to graniczą ze sobą, być może będzie coś, chcemy poćwiczyć razem, bo jesteśmy sąsiadami.
No właśnie, to skąd się Chińczycy nagle na Białorusi wzięli?
Więc jaki może być powód wspólnych ćwiczeń chińsko-białoruskich? Tylko wojna światowa. To jedynie w takiej sytuacji chińskie wojsko może mieć powód ćwiczenia wspólnego z Białorusinami po drugiej stronie świata. I teraz mówią o budowie sojuszniczego bloku wojskowego, czyli w kontrze do NATO, który jest odpowiedzią na agresywne działania ze strony NATO, potencjalne. I to pod polską granicą mamy wojska chińskie, ćwiczące zabijanie, ćwiczące operacje wojenne. Otóż dlaczego jest ważny ten Wałkuski na początku i cały aparat dziennikarski, który kłamał na temat stanu zdrowia Bidena? W Ameryce nie ma w tej chwili prezydenta. Jest figurant, który świetnie udaje od 50 lat różne rzeczy. I jedynym gwarantem bezpieczeństwa Europy była dotychczas Ameryka. W kontrze do imperium takiego jak Rosja czy Chiny. Jedynym gwarantem bezpieczeństwa w Europie była istnienie mocnej Ameryki. Jeżeli istnieje mocna Ameryka, to my, czy to był Breżniew, czy Gorbaczow, czy Stalin, czy ktokolwiek, nie atakujemy Europy, bo Ameryka.
Tak, to ja muszę tutaj panu wejść w słowo, bo ja się co do zasady zgadzam, ale właśnie chcę powiedzieć to, że podczas prezydentury Bidena straciłem wiarę w Amerykę, szczerze mówiąc, jako tego gwaranta, nie tylko ze względu na te różne jego dziwne rzeczy, ale na to, jaką oni politykę prowadzą, ponieważ tak. Ja mam wrażenie, że od kilku lat decyzje podejmowane w Waszyngtonie, zamiast dawać nam gwarancję bezpieczeństwa, mają dokładnie odwrotny efekt. Przecież Ameryka przez to, co robi, doprowadziła do coraz ściślejszego sojuszu rosyjsko, chińsko, białorusko i tam cała reszta jest jeszcze tam różnych innych państw. Zamiast starać się rozbić ten sojusz, który wcale nie musiał powstać, bo przecież tak naprawdę jest dużo, dużo sprzeczności w interesach rosyjskich i chińskich. To nie było powiedziane, że nagle Rosja z Chinami stworzą jeden blok antyzachodni. Wcale nie. Oni mocno ze sobą konkurowali. Rosjanie obawiali się, szczególnie jeśli chodzi o Syberię, czyli o ten napływ Chińczyków. W tradycji tej myśli politycznej rosyjskiej Chiny były bardzo długo przedstawiane jako zagrożenie. No, słynny panmongolizm wziął się przecież jeszcze z końca XIX wieku, tam Sołowiowa i innych. I nagle się okazało, że wskutek tej polityki, jaką Amerykanie prowadzą, doprowadzili do coraz ściślejszego sojuszu i coraz bardziej niebezpiecznego państw, które powinny być rozdzielone i które powinny być nawzajem wygrywane przeciwko sobie.
Tak. No, za czasów Mao Tse-tunga przecież schyłkowego było mówienie, on tępił tysiące i miliony ludzi za odchylenie chruszczowowskie.
No dokładnie. No,
czyli wrogami wtedy byli, że bo Chruszczow się sprzedaje na Zachód, osłabia Rosję, a my tu będziemy komunistami prawdziwymi na świecie. Więc nienawidzą się od początku, a sojusze robią tylko wtedy, kiedy mogą wspólnie pokonać Amerykę. No i to nienawidzą się od dawna, powinniśmy stale wygrywać.
Musimy podsycać. Powinniśmy robić co tylko, ile tylko mamy sił, żeby oni się ze sobą gryźli, bo jak Rosjanie się z Chińczykami pozostają w sytuacji konfliktowej i napięcie i konkurują ostro, no to tylko my na tym wygrywamy.
A no polityka amerykańska... Poza Białorusią jeszcze były manewry w Kambodży wspólne. To już jest teren chiński, ale to jest też taki teren chiński, na który póki istniała silna Ameryka, to Wietnam sobie może być krajem komunistycznym, ale lubił bardziej Trumpa niż tego tam Xi. I było stałe.
No i jeszcze, przepraszam, to dorzućmy jeszcze wizytę Putina w Korei Północnej, prawda? No też jednak przez wiele lat nic takiego nie miało miejsca. No to znaczy okazuje się, jak mówię, że... I to jest coś, czego ja nie jestem w stanie zrozumieć, że polscy politycy albo europejscy tego nie rozumieją, że przez taką formę działania na Ukrainie oni prowadzą do coraz większego scementowania tych wszystkich państw, które kiedyś skakały sobie do gardła.
No, ale oni nie rozumieją bardzo wielu rzeczy. Czytałem informacje z posiedzenia tego organu Unii Europejskiej niedawno wybranego i tam takie głosy, że będą teraz konfiskować miliardy dolarów czy euro aktywów rosyjskich, które są na terenie Unii Europejskiej i przeznaczą te forse na finansowanie Ukraińców i ich wojny przeciwko Rosjanom.
Tak, ja też to widziałem. Tak.
Taka koncepcja. No to pierwsza moja reakcja jako przedsiębiorcy była taka, żeby sprawdzić, kto ma więcej aktywów gdzie.
No dokładnie.
Rosja ma dużo mniej aktywów zainwestowanych czy zamrożonych na terenie Unii Europejskiej niż na odwrót. No to jeżeli wy mi zabierzecie moje miliardy dolarów, które były w bankach europejskich i możecie po nie sięgnąć, to przecież ja, Putin, wykonam wam dużo większą szkodę, bo wy u mnie macie dużo więcej zainwestowanych pieniędzy niż ja u was. Inwestować, bo jesteście rozwiniętą gospodarką. A do Rosji was wciągałem, inwestorów zagranicznych, bo u mnie jeszcze jest masa ludzi, tania siła robocza, dużo przestrzeni. Czyli wy macie u mnie dużo więcej forsy niż ja u was. Dobra, zabierajcie sobie te forsy i przeznaczajcie na Ukrainę, a ja wezmę waszą forsę i przeznaczę przeciw Ukrainie. Ci politycy są do tego stopnia niezorientowani.
Tak. Znaczy mi się przypomina, to bardzo krótka dygresja, mniej więcej rok temu, może trochę więcej, półtora roku temu, no też brałem udział w takiej rozmowie, to akurat było z Polskim Radiem, to wtedy jeszcze było radio podporządkowane PiS-owi, teraz jest Platformie, ale to się pod tym względem nic nie zmieniło. No i rozmawiam z prowadzącym, z redaktorem i on akurat był wprowadzony, wtedy nie pamiętam, 6., 7., 8. pakiet sankcji przeciwko Rosji. On się mnie pyta, no to znaczy, że dobrze, że bardzo dobrze, że kolejny pakiet sankcji. Mówię, ja mówię, proszę pana, ja nie wiem, czy dobrze, ja bym chciał dostać informacje, jak do tej pory zachowały się, jakie były skutki wcześniejszego wprowadzenia pakietów sankcji. Kto na tym zyskał? Kto na tym stracił? Jaki cel udało się osiągnąć? Ja dopiero jak będę wiedział, czy się udało przez te poprzednie pakiety sankcji osłabić Rosję, a wzmocnić Zachód, to ja mogę powiedzieć, czy to było dobre, czy nie. No jak to on mówi? To pan się nie cieszy, że wprowadzono kolejne sankcje na Rosję? Ja mówię, przepraszam, żebym ja się mógł cieszyć, to ja musiałbym wiedzieć, czy to jest skuteczne. Jak pan chce, żebym ja się cieszył z czegoś, o czym nie wiem, jakie to ma skutki. No taka jest niestety u nas debata. Teraz tak w ogóle to mam chyba 14 pakiet już.
Tak, a ja zawsze sankcji. Przy kolejnych pakietach pytam. Rosja odpowie symetrycznie. Wymyśliliśmy nowy pakiet. Zastanówmy się, co oni zrobią nam w odpowiedzi. Przykład z sufitu. My przestaniemy importować ich ziemniaki, no to oni przestaną importować nasze jabłka. Kto więcej straci? Oni na ziemniakach, czy my na tych jabłkach, których nie będziemy wywozić do Rosji? Jakie będą skutki po naszej stronie? Bo Rosja przecież nie będzie siedziała grzecznie i przyjmowała wszystkich sankcji, tak jak Polska z Unii Europejskiej przyjmuje wszystkie sankcje i tylko pochyla łeb niżej. Tylko Putin jakoś odpowie agresywnie. Wy mi to, to ja wam tamto.
No dokładnie, znaczy jest akcja, jest reakcja.
No to zastanówmy się, tak jak w przypadku tych pieniędzy, co opisałem. Zabierzemy ci 1,5 miliarda euro. Ha, 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 ha. No ja wam zabiorę 8.
No właśnie.
No dobra, to nie zabierzemy ci 1,5, bo nam się to nie opłaca. No przecież to trzeba tak liczyć.
Koszulka z dzisiejszej audycji. W Ameryce pytają, gdzie pan to kupił? Ja mówię, w Polsce. To się bardzo dziwią. W moim sklepie jeszcze takie są. No to jest koszulka Furora. Ale są też takie. To będzie furora. Szczególnie jak zakażą.
To jeszcze ostatnia kwestia z tym związana, znaczy która jest, należy do tej sprawy. Wizyta w Warszawie Wołodymyra Zełenskiego i podpisanie umowy o bezpieczeństwie Polski i Ukrainy. To są dwa punkty, wydaje mi się chyba najciekawsze, czy najważniejsze z polskiego punktu widzenia. Punkt pierwszy, że Polska zobowiązuje się do przygotowania i do wspierania powstania Legionu Ochotniczego, Ukraińskiego Legionu Ochotniczego, który będzie walczył z Rosjanami, który będzie uzbrojony, jak rozumiem, i wyszkolony przez polską stronę i z Polski będzie się przemieszczał na teren Ukrainy. I punkt drugi, bardziej enigmatyczny, tutaj nie ma takiej jasności, o co tutaj konkretnie chodzi, ale no, jest taka dwuznaczność związana z tym, czy Polska będzie zestrzeliwała rosyjskie rakiety nad Ukrainą. Sprawa nie jest jasna, tu mówię, że jest to tak, jak się słucha prezydenta Zełenskiego, to można odnieść wrażenie, że Polska się do tego zobowiązała. Jak się czyta tekst, to się tak nie zobowiązała do końca, ale no powiem tak, jak czytam to w całości, to mam wrażenie, że to jest kolejny kroczek zrobiony przez Polskę w stronę wejścia do wojny.
Tak, Zełenski rządzi. To miał pan dobry ogląd sytuacji, że coś tam jest zapisane na kartce, Tusk się posługuje kartką, ale na konferencji prasowej rządzi Zełenski, wprowadza narrację, jak czytać tę kartkę. I teraz pierwsze pytanie przy takich traktatach. A co za to dostała Polska? Bo Ukraina dostała broń, mundury i szkolenie w Polsce za darmo dla swoich legionów, dla swojego jakiegoś wojska. A co za to dostała Polska? Bo w Polsce brakuje broni i amunicji. To wcześniej już za Błaszczaka żeśmy o tym mówili. No ale no, i tak część no, i broni i amunicji zużyjemy na tych Ukraińców. Co Polska dostała w zamian za to? Tusk coś powiedział na ten temat?
No nic. Polska, to ja panu powiem, co Polska dostaje zdaniem ludzi pokroju Tuska i niestety poprzedniej ekipy. Polska dostaje to, bo to jest w ramach tej opowieści. Opowieść mówi tak, Rosja atakuje Ukrainę i w związku z tym, jak Rosja posunie się na Ukrainie i osiągnie swoje cele na Ukrainie, to potem zaatakuje Polskę i cały Zachód. No. I w związku z tym my nie musimy się troszczyć o to, co my zyskamy na tym wsparciu, ponieważ my zyskujemy przez sam ten fakt, że Ukraińcy zabijają Rosję. No to jest w zasadzie...
Ale zaraz,
tego typu...
zaraz.
Ale ja panu przytaczam, ja nie mówię, że ja się z tym zgadzam.
Porządku.
No.
Ale nigdzie nie jest powiedziane, że te legiony stacjonujące w Polsce, które my wyszkolimy, ubierzemy i wyposażymy w broń, że one pójdą na front. O tym ani słowa nie ma. Czyli stworzymy legiony, czyli jakąś armię poza terenem Ukrainy, na terenie Polski, nie ma ani słowa o tym, że ci ochotnicy pójdą na front. Nie ma żadnej gwarancji, że pójdą. Będą mieli broń, amunicję i wyszkolenie i będą stacjonowali w Polsce i się dalej szkolili. No to piątą kolumnę na naszym terenie będzie miała Ukraina do obrony swoich interesów, takich jak powiedzmy w PKP. PKP Cargo padło i Ukrainiec jakiś skorzystał z okazji, a na jego miejscu zrobił to samo, zarejestrował spółkę za 5000 zł i dostał licencję na przewozy. Te, pod którymi znaczy, upadło PKP Cargo. No to tego rodzaju legiony zbrojne ukraińskie przebywające na terenie Rzeczypospolitej, a jak Ukraina padnie, to co z tym wojskiem? Oni się grzecznie rozbroją tutaj u nas?
Nie, no nie rozbroją się. To jest, dla mnie jest jeszcze jeden element szokujący w tej całej historii. Mianowicie wyobraźmy sobie, znaczy inaczej, że w tych wszystkich, ja nawet nie chcę nazwać to analizami, bo tutaj nikt nie, żeby to była analiza, no to muszą być jakieś tezy, muszą być kontrtezy, muszą być konsekwencje, musi być badanie tych wszystkich spraw, zastanawianie się. Więc taką oczywistą rzeczą jest to, że przecież może się tak zdarzyć, że biorąc pod uwagę bardzo silnie nacjonalistyczne nastroje u tych, którzy chcą walczyć na Ukrainie, czy u tych Ukraińców, którzy tam walczą, nie jest nigdzie powiedziane, że bardzo szybko nie zacznie się jakiś konflikt polsko-ukraiński. Więc w ogóle nikt nie bierze tego pod uwagę u nas. No, nikt się nad tym nie zastanawia. No, jedyna zdolność myślenia u polskich polityków obecnych to jest taka, że my patrzymy, że zawsze będzie konflikt polsko- i rosyjski i dlatego Ukraina będzie zawsze po naszej stronie przeciwko Rosjanom. Tak jakbyśmy w ogóle nie rozumieli, że może być inny układ.
No tak, Putin może też ich kupić.
Oddajcie
mi trochę ziemi, a ja wam pomogę wziąć sobie trochę ziemi. Już przecież jakiś przedstawiciel Ukrainy powiedział, że Rzeszów to jest ukraińskie miasto.
No tak, ale to u nas się w ogóle... Mówię, czymś niebywałym jest
ziemia
to,
za ziemię byśmy dostali być... za ziemię wschodnie dużo lepsze. Dostaliśmy ziemię zachodnie po II wojnie światowej. To nie był dobry interes. No, ale ziemię zachodnie to było odszkodowanie za zabrany Lwów na przykład i Wilno i tak dalej. No to teraz dlaczego nie rozważamy takiej teoretycznej możliwości, że się Ukraina z Putinem dogada w taki sposób?
No nie rozważamy. Nie rozważamy. No po prostu
a teraz znalazłem jeszcze informację, nigdzie indziej to nie padło, tylko w jednym miejscu. Znalazłem w sieci, na prywatnych stronach, gdzie ludzie omawiają różne rzeczy, które ich wkurzają. Wcześniej nie czytałem o tym, skąd się wzięły podwyżki prądu w Polsce. Otóż ja nie wiedziałem. Pan wiedział, że my wysyłamy za darmo prąd na Ukrainę?
No znaczy obiło mi się uszko, tak bym powiedział. Ja też to widziałem. Tak,
to jest w kontekście podwyżek za prąd kluczowa informacja. Dziennikarz Wałkuski czy dowolny inny Polskiego Radia powinien mówić o tym ludziom. Ludzie, wysyłamy prąd za darmo na Ukrainę. Zaczęło się wtedy i wtedy. Papiery podpisał taki to a taki. Może to było za czasów PiSu, może teraz nie wiem. No i konsekwencja tego ruchu jest taka, że no pan płaci w swoim rachunku za swój prąd również za ten prąd wysyłany za darmo na Ukrainę.
No tak,
to miał pan rachunek na 200 zł, teraz ma pan na 1500.
Ale widzi pan, mnie nie trzeba przekonywać co do tego, że prowadzimy politykę skrajnie nierozsądną i nieprzemyślaną. Ale mnie szokuje jedynie to, że ta wiedza tak późno albo z takim oporem przebija się do ludzi, mówię o społeczeństwie, i że nie dostrzegamy tego, co widać gołym okiem, że poziom ryzyka, bo to jest bardzo ważne, poziom ryzyka i różnych niedogodności związanych z tym ryzykiem rośnie, a nie ma reakcji społecznej mówiącej nie, my tego nie chcemy, dajcie już spokój z taką formą pomocy, przecież to jest szkodliwe dla naszego państwa. No nie ma, nie chcą tego widzieć, a może późno widzą, nie wiem.
Dziennikarze czy media nie robią swojej roboty. W Ameryce słyszałem dyskusję tego samego, podobnego typu, co teraz ta nasza końcówka. Otóż za czasów Obamy zaczęła się współpraca na 100% mediów z władzą. Obama jest nasz, chwalimy go za wszystko, za nic go nie ganimy, kryjemy różne jego wpadki i tak dalej. To należy skonfrontować z prawidłową postawą dziennikarza. Było powiedzonko w Ameryce kiedyś takie, że reporter, który ma podawać, co się stało, raportować pewne fakty, nie komentować. Reporter polityków powinien traktować jak pies traktuje latarnię. Czyli powinien ich olewać, jak znajdzie jakieś brudy na nich, to powinien je wylać, bo od tego jest reporter, żeby pokazać wszystkie brudy, wady, fakty. No, tego
i
prasa
tego się
nie robi,
trzymajmy,
tylko prasa
i tego
uprawia
się
politykę.
I tutaj postawmy kropkę. Wróćmy do takiej roli dziennikarzy, ale nie wiem, jak to zrobić. O!
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.